Szlachetne zdrowie.
W dzisiejszej audycji mówimy o profilaktyce przed i po zawale serca, a gościem programu jest profesor Karol Kamiński, kierownik Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie profesorze, jeszcze wróćmy na chwilę, zanim powiemy o leczeniu, do cholesterolu. Już spotkałem się w różnych i wypowiedziach, i nawet publikacjach z taką opinią, że to mierzenie cholesterolu to właściwie nie ma większego sensu, bo tak naprawdę to my sobie sami radzimy z tym dobrze. Ten cholesterol reguluje nasz organizm, ile trzeba, tyle produkuje, tam wątroba i tak dalej. A jak go nie dostarczamy, to wytworzymy, jak dostarczamy, to mniej produkujemy i w zasadzie nie ma co się tym przejmować. Czy w ogóle to jest prawda?
Cholesterol, stężenie cholesterolu, szczególnie tego cholesterolu LDL, jest czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej, to o tym wiemy, i ono sprzyja rozwojowi zmian miażdżycowych. Jest to jasne i oczywiste i potwierdzone i temu i trudno dyskutować z faktami, chociaż być może wiele osób by chciało. Natomiast przede wszystkim, oczywiście jest to niezbędny składnik błony komórkowej, niezbędny składnik naszych tkanek, niezbędny do funkcjonowania organizmu.
Bez niego w ogóle to nasze życie.
Bez żadnego, bez cholesterolu nie bylibyśmy w stanie funkcjonować, nie bylibyśmy w stanie żyć. Natomiast musimy pamiętać o tym również, jakie stężenie zapewnia nam prawidłowe funkcjonowanie. Więc jeżeli sobie zdajemy sprawę, że cholesterol jest niezbędny do budowy tkanek, na przykład tkanki nerwowej, której jest jego szczególnie dużo.
Mózg na przykład.
Tak jest. To pomyślmy, w jakim wieku jest nam najbardziej cholesterol potrzebny?
No w tym najmłodszym.
W tym najmłodszym, oczywiście. W związku z tym, jakie jest stężenie wówczas cholesterolu wystarczające do tak szybkiego rozwoju? Jest ono poniżej 50 mg na decylitr u zdrowych dzieci.
Ogólny.
Mówię o tym złym.
Że, LDL.
A nawet 30 w wieku noworodkowym, ale 50 w wieku starszym. I to wystarcza do błyskawicznego, bardzo szybkiego rozwoju. Nie ma tam zbyt małej ilości cholesterolu. Także to, co my mamy w tej chwili w naszych tętnicach, w naszych żyłach, jest niestety zbyt wysokie, a sprzyja temu styl życia, sposób odżywiania, również nasze siedzące, brak wysiłku fizycznego. W związku z tym, rzeczywiście cholesterol jest niezbędny, nie ma dwóch zdań. Natomiast my go mamy za dużo. Mamy za dużo tego złego, który ma zadanie transportować właśnie do tkanek.
Ale to skąd się biorą takie wypowiedzi, bo to nawet uznani lekarze czasem mówią takie historie, że nie ma co się przejmować cholesterolem.
Oczywiście można powiedzieć, że cholesterol nie jest bezpośrednią przyczyną miażdżycy, bo to nie on sam, tylko jego zmodyfikowana forma i to jest jakby uproszczenie, że w związku z tym ten, który my mierzymy, nie jest bezpośrednio związany. Natomiast to, co my mierzymy, jest to co możemy zmierzyć, co w sposób najbliższy temu sprzyja. Oczywiście też jest kolejny problem, co uznamy za chorobę, a co uznamy za czynnik ryzyka, bo tak naprawdę, jeżeli przyjrzymy się obecnym zaleceniom i obecnym statystykom, to można by powiedzieć, że 60% społeczeństwa Podlasia ma dyslipidemię. Czy to są ludzie chorzy? Możemy raczej powiedzieć, że to są ludzie o wyższym narażeniu na chorobę wieńcową, na zawał serca. Czy ktoś, kto jedzie szybko samochodem, jest chory? Nie, ale on ma większe ryzyko wypadku i zgonu. W ten sam sposób można powiedzieć, że wysokie stężenie cholesterolu to jest również większe ryzyko, więc należy przyhamować z tym cholesterolem.
No dobrze, to w takim razie, skoro już przynajmniej spróbowaliśmy wytłumaczyć, dlaczego takie teorie się pojawiają i to niestety nie tylko w Polsce, ale nawet i za granicą, to teraz powiedzmy, na czym polega leczenie pacjentów z rozpoznaną już chorobą wieńcową?
Więc przede wszystkim polega na ocenie ryzyka danego pacjenta. Jakie jest jego ryzyko wystąpienia zawału serca, jak jest ocena ryzyka wystąpienia udaru mózgu, jak jest ryzyko progresji, to jedna rzecz. A druga rzecz to jest leczenie objawów, czyli czy pacjent ma objawy niedokrwienia mięśnia sercowego. Jeżeli taki pacjent ma, to mamy leczenie zabiegowe, interwencyjne, czy to będzie przeskórna angioplastyka, czy to będzie leczenie bypassami, czyli kardiochirurgiczne. Natomiast nadal to leczenie inwazyjne nie zwalnia nas z leczenia obniżania ryzyka, czyli obniżenia ryzyka kolejnego zawału, obniżenia ryzyka udaru mózgu.
Czyli mówiąc dokładnie, obniżanie na czym polega?
Obniżanie ryzyka polega na dobrym leczeniu cholesterolu, na dobrym leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz stosowaniu leków przeciwpłytkowych lub przeciwkrzepliwych, które zmniejszają krzepliwość krwi, zmniejszają ryzyko powstania zatoru i zawału.
No, jeżeli taki pacjent pojawia się po incydencie sercowym w waszej klinice, no jest to jego doraźne, natychmiastowe leczenie, bo trzeba to zrobić, i potem on wychodzi po tym incydencie, po różnych zabiegach, często bardzo drastycznych, czasem mniej drastycznych. I co? I on zostaje pod jakąś kontrolą? Jak jest nadzorowany? Jak jest rehabilitowany?
Więc taki każdy pacjent wychodzący po ostrym incydencie wieńcowym powinien podlegać rehabilitacji.
Powinien
podlegać rehabilitacji. Rzeczywiście mamy w tej chwili więcej ośrodków rehabilitacji stacjonarnej. Mamy w tej chwili w regionie również ośrodki rehabilitacji dziennej, którym mogą być rehabilitowani pacjenci po ostrych incydentach wieńcowych, czy po zawale serca lub podłowicy niestabilnej, po angioplastyce wieńcowej. Tacy pacjenci powinni być skierowani do takich ośrodków i tam powinni być rehabilitowani.
Jak długo?
Rehabilitacja to nie jest tylko wysiłek fizyczny. To jest również porada dietetyczna, to jest również ocena czynników ryzyka i ocena stylu życia i w jaki sposób go należy zmienić. Tak naprawdę rehabilitacja ma kilka faz. Poczynając od fazy wewnątrzszpitalnej, z kilkutygodniowej, fazy ambulatoryjnej, znowu kilkutygodniowej, do fazy przewlekłej. I tak naprawdę w ostatniej tej fazie pacjent sam siebie rehabilituje. On w tych pierwszych fazach uczy się rehabilitacji, uczy się życia nowego z tą chorobą i następnie powinien to dalej stosować.
A jeżeli taki pacjent po właśnie kontakcie z lekarzami po incydencie sercowym wychodzi, nic się z nim nie dzieje, nie ma podstaw do tego, żeby zwracać się do lekarza, wracać do poradni, bo czuje się dobrze, to czy wy macie nad nim kontrolę, czy on w ogóle ma jakąś kontrolę nad sobą? Czy...
Przede wszystkim każdy pacjent po incydencie, więc po zawale, powinien być pod opieką poradni kardiologicznej.
Jest to... Ale czy jest? Bo mówi pan powinien.
Powinien. No, jeżeli pacjent się nie zgłosi do poradni kardiologicznej, to nie będzie.
Czyli zaniedbuje.
Może
jest jego sprawa.
Tak jest. Oczywiście dostępność poradni kardiologicznych jest różna i to nie chciałbym o tym w tej chwili mówić. Natomiast taki pacjent, nawet jeżeli dobrze się czuje, powinien być oceniony przez kardiologa po to, aby zminimalizować jego ryzyko ponownego zawału. Bo każdy pacjent, który już miał zawał, ma wysokie ryzyko kolejnego incydentu.
No wspomnieliśmy o tym cholesterolu, czyli ten pacjent to już powinien mieć zupełnie inny ten cholesterol.
Tak
i
jest.
Zupełnie w innych terminach badać się.
Taki pacjent już powinien mieć cholesterol LDL obniżony poniżej 70 mg na decylitr albo o połowę w stosunku do wartości wyjściowych. Także rzeczywiście mamy w tej chwili bardzo wygórowane normy, które sugerują, no, mamy dowody na to, że to obniżanie bardzo intensywne cholesterolu po zawale sprzyja, czy też zapobiega kolejnym zawałom.
A tak z ręką na sercu, może pan przyznać, że wiecie, co się dzieje z pacjentami, którzy trafili do was teraz i już wyszli, są zdrowi, czy mają, są pod kontrolą, czy pod waszą kontrolą, czy pod jakąkolwiek. Co wy w ogóle wiecie o tych pacjentach?
Niestety wiemy bardzo mało na ten temat, bowiem oni idą do poradni i nie mamy kontroli nad tym, co się z nimi dzieje. Nie wiemy, jakie mają czynniki ryzyka i jakie jest ich ryzyko kolejnego incydentu wieńcowego. W związku z tym, między innymi, zaczynamy w tej chwili prowadzić nowe badanie.
No i właśnie o tym badaniu powiemy za chwilę.